Co by było, gdyby przetłumaczenie zaledwie jednego starożytnego słowa, jednego małego słowa, całkowicie zmieniło to, jak rozumiemy, jedną z najważniejszych osi czasu w historii ludzkości?
To jest fascynujące założenie.
Prawda? Albo gdybyśmy po takiej wnikliwej analizie tekstów sprzed tysiącleci nagle zorientowali się, że ówcześni władcy do zarządzania strachem używali dokładnie tej samej politycznej propagandy, którą można dziś usłyszeć w wieczornych wiadomościach.
Dokładnie.
Dzisiejsza analiza to właśnie takie zanurzenie się w te bardzo historyczne i, powiedzmy sobie szczerze, niezwykle mętne wody.
To w ogóle doskonały punkt wyjścia. Bo wiesz, kiedy patrzymy w przeszłość, często oczekujemy takich twardych danych i krystalicznie czystych narracji.
Takiej idealnej osi czasu.
Tak, a zamiast tego otrzymujemy fragmenty tekstów, jakieś polityczne agendy i te warstwy znaczeń, które po prostu zatarły się przez stulecia. Naszym zadaniem jest przedarcie się przez tę mgłę.
I dokładnie to dzisiaj zrobimy. Nasze dzisiejsze wnikliwe śledztwo opiera się na fascynującym materiale. Są to notatki i taka bardzo szczegółowa transkrypcja z akademickiego wykładu 30.
Autorstwa doktora Roberta Van Noya, wybitnego specjalisty od historii Starego Testamentu.
Zgadza się. Misja naszej analizy koncentruje się wokół rozwiązania potężnej historycznej zagadki, w sensie, kiedy dokładnie biblijny Józef przybył do Egiptu.
Bo to nie jest tylko taki suchy akademicki spór o jakieś tam daty, prawda?
O, absolutnie nie. Ta debata jest absolutnym fundamentem dla ustalenia datowania samego Eksodusu, czyli wyjścia Izraelitów. Więc główne pytanie, wokół którego zogniskujemy naszą dyskusję, brzmi tak. Czy Józef dotarł do Egiptu jeszcze przed rządami bardzo tajemniczego ludu zwanego Hyksosami, czy może w trakcie ich panowania?
Jasne, ale żeby w ogóle uchwycić wagę tego pytania, musimy najpierw zbudować solidny fundament chronologiczny.
Nakreślić, kim oni w ogóle byli.
Właśnie tak. Hyksosi to potężna, prawdopodobnie semicka grupa, która przejęła władzę i rządziła Egiptem mniej więcej w latach od 1750 do 1570 przed naszą erą.
Czyli to całkiem spory kawałek czasu.
Spory. I zdominowali oni głównie północną część kraju. I wiesz, to jest moment, w którym należy jasno określić zasady gry, w jaką grają historycy starożytności.
To znaczy?
Rzecz w tym, że egipska oś czasu staje się dla nas naukowo pewna i, powiedzmy, stosunkowo łatwa do weryfikacji dopiero od momentu wypędzenia Hyksosów.
Aha, czyli to, co wcześniej, to jedna wielka zagadka.
Dokładnie. Wszystko, co działo się wcześniej, a zwłaszcza sam ten proces przejmowania przez nich władzy, to epoka, w której po prostu brakuje nam bezspornych dowodów archeologicznych. I właśnie dlatego umiejscowienie w tym wszystkim postaci Józefa staje się tak... tak ogromnym wyzwaniem.
Zatem, aby ustalić tę nieuchwytną oś czasu, musimy w pierwszej kolejności przyjrzeć się temu, kto faktycznie zasiadał na tronie, prawda? I jakie nastroje panowały w ówczesnym społeczeństwie.
Mhm.
Konkretnie interesuje nas nastawienie kulturowe Egipcjan do pasterzy.
Świetnie.
Bo to prowadzi nas do pierwszego, niezwykle intrygującego argumentu zwolenników teorii o wczesnym przybyciu Józefa.
Tak, ten argument opiera się na bardzo konkretnym fragmencie.
Właśnie. Doktor Van Noy przywołuje w swoim wykładzie Księgę Rodzaju, a dokładnie werset 34 z 46 rozdziału. Zapisano tam taką bardzo specyficzną instrukcję.
No, słuchamy.
Józef radzi swojej rodzinie, aby stając przed Faraonem wyraźnie podkreślili, że od młodości zajmują się wypasem trzód. I tekst uzasadnia to wprost. Cytuję. Wszyscy pasterze budzą odrazę wśród Egipcjan.
Niesamowite, jak szczere to jest.
Prawda. Ta szczerość miała zapewnić Izraelitom osiedlenie się w żyznym regionie Goszen, jakby z dala od głównych centrów egipskiego życia. Jeśli Józef przybył przed Hyksosami, na tronie zasiadała rdzenna dynastia egipska, która, jak wiemy, nienawidziła pasterzy. To by do siebie pasowało.
Warto tu się na chwilę zatrzymać, żebyśmy w ogóle zrozumieli mechanikę tego rozwiązania. Bo wiesz, Goszen znajdowało się we wschodniej części Delty Nilu.
Czyli to były dobre tereny.
Teren doskonały pod względem rolniczym, obfitujący w pastwiska, ale z punktu widzenia egipskiej socjologii czy geopolityki to funkcjonowało jako taka, no, strefa buforowa.
Jak tarcza ochronna na granicy.
Coś w tym stylu. Rdzenna kultura egipska była wysoce osiadła. Opierała się na rytm wylewów Nilu, rolnictwu, tej monumentalnej architekturze, prawda? A koczowniczy tryb życia, przemieszczanie się z wielkimi stadami zwierząt, to wszystko było dla Egipcjan synonimem chaosu i po prostu braku cywilizacji.
Okej, czyli gardzili nimi.
Zatem z perspektywy rdzennego faraona odizolowanie takiej grupy koczowników na obrzeżach kraju w Goszen miało absolutny sens. Rozwiązywało to problem uprzedzeń społecznych wewnątrz kraju, a jednocześnie zabezpieczało wschodnią granicę przed, no, przed innymi koczownikami.
Okej. Rozpakujmy to, bo wcielę się teraz na chwilę w adwokata diabła, bo coś mi tutaj mocno zgrzyta, powiem ci.
Śmiało, w czym problem?
Argument tych zwolenników wczesnej daty mówi, że skoro na tronie siedział ktoś, kto brzydził się pasterzami, to musiał to być rdzenny Egipcjanin. Czyli to musiał być czas przed nadejściem Hyksosów, prawda?
Taka jest logika, tak.
Ale przecież powszechnie i no, przez lata, nawet w takiej popkulturze historycznej, termin Hyksosi tłumaczono jako królowie pasterze.
O, i tu dotykasz sedna.
Bo jeśli to tłumaczenie jest poprawne, to logika wczesnej daty całkowicie upada. Jaki sens miałoby ukrywanie pasterzy przed dynastią, która sama wywodzi się z tradycji pasterskiej? Taka dynastia nie czułaby do nich odrazy, lecz no wręcz takie kulturowe pokrewieństwo.
Fascynujące jest tutaj to, że i patrz, jak rozwój filologii potrafi zrewidować całe dekady założeń historycznych.
No właśnie, co tam się stało językowo?
Masz rację, bo przez bardzo długi czas używano terminu królowie pasterze. Ale ten błąd wywodzi się jeszcze od starożytnego historyka Manechona. On żył wiele wieków po tych wydarzeniach i po prostu próbował interpretować starsze teksty po swojemu.
Czyli to głuchy telefon przez stulecia.
Dokładnie. Współczesna egiptologia wzięła to słowo pod mikroskop i zidentyfikowano ten oryginalny egipski termin hekahasut. I dziś wiemy z niemal całkowitą pewnością, że to wcale nie oznacza pasterzy.
Czekaj, to co to oznacza w takim razie?
Oznacza to władców obcych ziem lub po prostu obcych władców.
O rany, czyli to jedno małe pojęcie zostało na nowo zdefiniowane na podstawie analiz i nagle zmienia całą układankę. Z królów pasterzy stają się po prostu zagraniczną elitą?
Zgadza się. A to oznacza, że ten filologiczny argument zwolenników wczesnej daty znowu powraca do gry i pozostaje mocny.
No bo skoro nie byli pasterzami, to uprzedzenia mogły trwać nadal.
Właśnie. Jeśli Hyksosi byli po prostu zagraniczną elitą wojskową, niekoniecznie pasterzami, a w dodatku, jak wiemy z różnych zapisów, oni się z czasem mocno zasymilowali z egipską kulturą pałacową, więc argument, że pasterze budzą odrazę, wciąż może mieć sens polityczny.
Mhm. Przyswoili sobie egipskie uprzedzenia.
Tak. Niemniej dr Van Nooy w swoim wykładzie, no, uczciwie przyznaje, że sam ten jeden werset to po prostu za mało, by oprzeć na nim całą chronologię. Lingwistyka bywa zwodnicza.
Oj, to prawda.
Dlatego badacze musieli poszukać głębiej i spojrzeć na to, co stało się później. Na tę twardą politykę.
Twarda polityka i drastyczne zmiany władzy. Bo to prowadzi nas do samej Księgi Wyjścia, gdzie opisana jest sytuacja po śmierci Józefa. I czytamy tam w pierwszym rozdziale, w wersecie 8, o nadejściu, cytuję, nowego króla, który nie znał Józefa.
Tak, ten słynny nowy król.
Zwolennicy wczesnej daty stawiają tu bardzo intrygującą tezę. Twierdzą, że gdyby Izraelici byli protegowanymi i sojusznikami Hyksosów, to w momencie, gdy rdzenni Egipcjanie w końcu odzyskali władzę i z hukiem wyrzucili Hyksosów z kraju, to było około 1570 roku przed naszą erą, to Izraelici zostaliby potraktowani jak kolaboranci i też wyrzuceni.
Logiczne założenie. Wyrzucasz najeźdźców i ich sojuszników.
Właśnie. A skoro wiemy, że Izraelici zostali w Egipcie i wpadli w niewolę, no to znaczy, że musieli być po przeciwnej stronie barykady, prawda?
To jest bardzo chłodna geopolityczna kalkulacja. I szczerze, trudno polemizować z nią na poziomie samej logiki władzy.
Mhm.
W W starożytnym świecie losy mniejszych grup etnicznych były nierozerwalnie splecione z losami mocarstw, które gwarantowały im bezpieczeństwo. Jeśli upada reżim, który, no wiesz, dał ci ziemię i przywileje, to nowy reżim nie traktuje cię jako neutralnego sąsiada.
Traktuje cię jak zagrożenie.
Traktuje cię jako przedłużenie obalonego wroga. Tak jest.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo zgodnie z tą interpretacją, kim w takim razie jest ten enigmatyczny nowy król, który nie znał Józefa?
No właśnie.
W tej teorii to nie jest żaden rdzenny, bohaterski faraon egipski, który wyzwolił kraj. To jest właśnie władca z dynastii Hyksosów.
Zaskakujące odwrócenie ról.
Dokładnie. Można to doskonale porównać, wiesz, do takiego brutalnego, wrogiego przejęcia władzy w potężnej korporacji. Wyobraźmy to sobie, wchodzi zupełnie nowy zarząd, czyli w tym wypadku Hyksosi. Całkowicie i no tak ostentacyjnie ignorują wszelkie obietnice i umowy, które zawarła poprzednia, rdzenna dyrekcja ze swoimi dawnymi pracownikami, czyli Izraelitami w Goszen.
Nie obchodzą ich stare deale.
Zero. Nowy zarząd nie ma z nimi żadnej emocjonalnej więzi. Wprowadzają rządy twardej ręki, tną przywileje i zamieniają ich, brutalnie mówiąc, w darmową siłę roboczą.
Ta analogia z korporacją ma ogromny sens, powiem ci. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak operował starożytny Egipt. Bo on funkcjonował niemal jak zbiór rywalizujących frakcji i klanów.
Mm-hmm.
Tradycyjnie wielu czytelników uważa, że tym opresyjnym faraonem z Księgi Wyjścia był Egipcjanin. Jakiś gość, który zrzucił jarzmo obcych najeźdźców. Ale to odwrócenie sojuszy, spojrzenie na Hyksosów jako na architektów tego ucisku, no to zmusza nas do wyjścia poza te uproszczone, niemal bajkowe schematy.
Zdecydowanie stawia to wszystko w nowym świetle.
Pokazuje to starożytną dyplomację w całej jej bezwzględności. Wiesz, nowa elita władzy musi po prostu zabezpieczyć swoją pozycję, a to natychmiast rodzi co? Paranoję.
No tak, i ta paranoja prowadzi nas do potężnego problemu logistycznego władzy, bo wiesz, jak kontrolować kogoś, kogo zaczynasz się bać? To wymaga brutalnego zarządzania populacją, ale tutaj natrafiamy na ogromny zgrzyt matematyczny w źródłach.
Matematyczny?
Tak, bo to brutalne przejęcie władzy napędzane jest w tekście panicznym strachem przed demografią.
O tak. Zgadza się. Wykład doktora Van Noya dogłębnie analizuje 10 werset 1 rozdziału. Znajdujemy tam słowa tego nowego władcy, który uzasadnia wprowadzenie niewolnictwa. Tak. I uwaga, ponownie stajemy przed barierą tłumaczeniową.
Znowu tłumaczenia.
Tak. W tych starych, tradycyjnych przekładach, jak angielska King James Version, król mówi coś takiego. Izraelici są liczniejsi i potężniejsi niż my.
No bądźmy realistami, to zdanie brzmi przecież absurdalnie.
Dlaczego?
Koncepcja, że mniejszość etniczna zamieszkująca jeden rolniczy region nagle pod względem liczebności przewyższa całe starożytne Imperium Egipskie z jego armią, no to przeczy zdrowemu rozsądkowi. To by było demograficznie po prostu niemożliwe.
I tu właśnie z pomocą przychodzi wnikliwa analiza. Van Noy przywołuje tu pracę wybitnego badacza starożytności Gleesona Archera. I wiesz, Archer zastosował bardzo rygorystyczne podejście, łącząc ten tekst z danymi z wykopalisk.
I co ustalił?
Zadał fundamentalne pytanie. Kim właściwie byli ci Hyksosi militarnie? Bo badania wykazują, że oni wcale nie byli gigantyczną, masową migracją ludności, która zalała cały Egipt.
Mhm. Czyli to nie były miliony ludzi?
Rydwane konne, łuki kompozytowe stanowili po prostu rodzaj kasty wojowników. Narzucili swoją władzę liczniejszemu, rdzennemu społeczeństwu siłą zbrojną.
Aha. Czyli to słowo my z ust nowego króla wcale nie oznacza wszystkich mieszkańców Egiptu.
Właśnie. I Archer dedukuje z tego, że twierdzenie są liczniejsi i potężniejsi niż my nabiera absolutnego sensu, jeśli zrozumiemy, że ten król mówi wyłącznie w imieniu swojej hyksowskiej elity rządzącej.
O rany, no jasne.
To jest klasyczny dylemat. Mniejszość sprawująca dyktatorską władzę panicznie boi się innej, rozwijającej się mniejszości, prawda? Która żyje tuż obok, w Goszen, i w razie buntu mogłaby ich po prostu zmieść.
Więc co to wszystko właściwie oznacza dla naszej głównej osi czasu? Bo zobacz, mamy analizę językową obalającą ten mit o królach pasterach. Mamy brutalną politykę, no powiedzmy wrogiego przejęcia państwa i mamy wreszcie tę analizę demograficzną kasty, która boi się szybkiego rozrostu podległej grupy.
Brzmi nieźle.
Brzmi jak bardzo spójna, logiczna twierdza. Ale kiedy analizowałam notatki z tego wykładu, trafiłam na coś, co wywołuje u mnie, przyznam, spory sceptycyzm. Mówię o problemie tak zwanego brakującego czasu.
Oj tak, to jest trudny temat w tej teorii.
Bo zwolennicy wczesnej daty opierają się na ciągłości narracji, ale jednocześnie absolutnie potrzebują wręcz stworzyć lukę czasową między wersetem 14 a 15 w Księdze Wyjścia.
Muszą tak zrobić.
Dlaczego? No bo żeby ich model działał, muszą połączyć epokę wygnania Hyksosów z nadejściem 18 dynastii i potężnego faraona Tutmesa. Zaznaczmy tu, że Tutmes i ta dynastia to ci władcy, którzy zjednoczyli Egipt po chaosie.
Tak, zapoczątkowali nowe państwo.
Otóż to. I według teorii wczesnej daty to właśnie oni kontynuowali opresję przed samym Eksodusem. Ale problem jest taki, że w 14 wersecie czytamy o niewolniczej pracy, a dosłownie w następnym, 15, o nakazie zabijania noworodków.
Przejście jest błyskawiczne w tekście.
Właśnie, a między tymi zdaniami analitycy wciskają nagle dziesiątki, jak nie setki lat, których fizycznie tam nie ma. Czy to nie jest trochę tak jak, nie wiem, znalezienie starej księgi rachunkowej, gdzie brakuje 10 lat, a my po prostu udajemy, że ten skok jest naturalny, byle bilans się zgadzał?
To rodzi ważne pytanie o same granice metodologii historycznej. I przyznaję ci rację, ta ostrożność jest jak najbardziej na miejscu. Nawet sam dr Van Noy z pełną naukową uczciwością wskazuje ten element jako najsłabszy punkt konstrukcji wczesnej daty.
Czyli to takie celowe naciąganie?
Trzeba tu zrozumieć historyków, dlaczego w ogóle decydują się na takie kroki. Praca z historią starożytną rzadko przypomina, wiesz, czytanie spójnej, datowanej co do dnia kroniki. Często opieramy się na sfragmentaryzowanych stelach, na listach królów, z których w ogóle wymazywano niewygodnych poprzedników.
Trochę jak w orwellowskim roku 1984?
Dokładnie. Czasami, aby zharmonizować ten zapis z warstwami w ziemi, historycy po prostu muszą założyć, że autor tekstu celowo pominął epoki, które nie wnosiły nic nowego do jego narracji.
Przyspieszył bieg historii.
Z historycznego punktu widzenia to jest technicznie możliwe, ale masz rację, w samym zapisie brakuje językowych dowodów na to, że autor chciał tam umieścić tak ogromną przerwę w czasie. To jest w dużej mierze domniemanie.
Czyli po przejściu przez te wszystkie zawiłości, od pasterzy po kastę wojowników i brakujący czas, pora na konkluzję, prawda? Jaki jest ostateczny werdykt nauki w świetle wykładu doktora Van Noya?
Powiem tak, prawda bywa pozbawiona filmowych fajerwerków.
O, to na pewno. Czyli brakuje nam twardych dowodów, stanowisko eksperta jest trzeźwe, brakuje w 100% rozstrzygających dowodów prost z tekstu, które zamknęłyby tę debatę raz na zawsze.
Niestety nie mamy tego luksusu.
Jedyne, co można stwierdzić z absolutną pewnością, to fakt, że Józef przybył w tym oknie czasowym między 1900 a 1700 rokiem przed naszą erą. A Hyksosi, no mogli już po prostu tam zasiadać, bo przecież początki ich infiltracji toną w mroku.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem funkcjonowania nauki, to badanie, które dziś przeprowadziliśmy, powiem ci, jest gigantyczną lekcją pokory. Historia rzadko ma dla nas, wiesz, proste odpowiedzi z dołączonym certyfikatem autentyczności.
I z dokładną datą co do minuty.
Właśnie. Zrozumienie przeszłości wymaga ciągłego balansowania na kramenci tych niekompletnych danych, sprawdzania tłumaczeń. Prawdziwa dojrzałość analityczna to potrafić zgłębić temat, a na końcu mieć odwagę przyznać, rozumiemy mechanizmy, ale samej precyzyjnych daty po prostu nie znamy na pewno.
I wiesz, zastanawiałam się nad tym, dlaczego dla każdego, kto nas teraz słucha, powinno w ogóle mieć to znaczenie, prawda? Czemu mieliby się przejmować tak, no, starymi debatami? I warto tu odrzucić te slogany o uczeniu się logicznego myślenia. Znacznie bardziej uderzające jest to, czego to uczy nas o naturze władzy w ogóle.
Co masz na myśli?
Który używa zupełnie wyolbrzymionego zagrożenia demograficznego, prawda? Żeby skonsolidować władzę, zasiać strach w swoim własnym wojsku i uzasadnić terror.
A to już mi bardzo znajomo.
Dokładnie. To nie jest tylko jakaś zamierzchła historia o mumiach, to gotowy podręcznik propagandy i takiego zarządzania przez konflikt, który no, jest stosowany od ponad 3000 lat. Zrozumienie tego daje nam lepsze pojęcie, jak działają, wiesz, współczesne kampanie polityczne.
To jest świetna obserwacja. Ja bym chciał na koniec zaproponować jeszcze jedną rzecz. Perspektywa, która może całkowicie zmienić to, jak patrzymy na te archiwa.
Słucham z uwagą.
Wracając do tej niezwykle frustrującej luki czasowej w tekście i do tego, że historycy muszą na siłę dopasowywać starożytne pisma do osi czasu. A co jeśli błąd leży w naszych oczekiwaniach?
Jak to?
Dla nas, ludzi żyjących w kulturze, gdzie mamy arkusze kalkulacyjne, ciągłość chronologiczna jest świętością. Ale starożytni autorzy mogli mieć zupełnie inne priorytety. Co jeśli te luki w tekstach to wcale nie są zgubione informacje, ale po prostu celowe pominięcia?
O, czyli pomijali to, co było dla nich nudne.
Albo mało ważne teologicznie. Być może przekazanie samego sensu moralnego i ucisku było dla autora 1000 razy ważniejsze niż stworzenie, no wiesz, Excela z datami. Przejście od niewolnictwa do opresji miało znaczenie, a to, czy minęło 50 czy 200 lat, mogło być po prostu nieistotne. Otwarcie się na to, że starożytni pisali historię teologiczną, pozwala nam czytać te teksty bez zmuszania ich, by były czymś, czym nigdy w planach nie miały być.
I to zmusza nas do refleksji, że może największym błędem jest przykładanie do przeszłości naszej własnej miary. Kiedy przestaniemy szukać w tych dawnych tekstach tylko i wyłącznie kalendarza, a zaczniemy szukać opowieści o naturze człowieka, one stają się, wiesz, niezwykle wyraźne. I z tą głęboką myślą zostawiamy dzisiaj ten temat do samodzielnych przemyśleń.